Proszę Państwa, w audycji Tu i Teraz wracamy do przeszłości, wracamy do czasów II wojny światowej. Chcemy Państwu przypomnieć bardzo niezwykłą postać. Postać Marii Stromberger, austriackiej pielęgniarki, która dobrowolnie zgłosiła się do pracy w obozie Auschwitz-Birkenau. Wiele wątków rzeszowskich pojawi się w tej historii. Pojawią się także upamiętnienia, akcje społeczne, także akcje edukacyjne. Przedstawiam Państwu mojego gościa, pan mecenas Bogusław Kobisz. Witam pana, dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich państwa.
Wiceprezes Stowarzyszenia Nasz Dom Rzeszów. Panie mecenasie, historia siostry Marii Stromberger jest absolutnie niezwykła. Cieszę się, że coraz więcej i częściej o niej się mówi, ale przez wiele, wiele lat była to postać, no powiem, że niemal zapomniana.
Ja o pani Marii Stromberger dowiedziałem się, przyznam to uczciwie, od Jerzego Janusza Jana Fompary, kiedy to przychodził do mnie, rozmawialiśmy i on zwierzał mi się tam z rozmów z Józefem Szajną, tym naszym znanym teatrologiem. I Jurek jakby wspomniał o pani Marii, o pielęgniarce z Auschwitz, z austriackiej pielęgniarce. Ja się tym tematem zainteresowałem i zainteresowałem też dwa stowarzyszenia, Nasz Dom Rzeszów, które prezentuję, i Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa. I po jakichś dyskusjach doszliśmy do wniosku, że należałoby coś zrobić, aby tą osobę odnaleźć, w sensie takim odnaleźć grób, prawda, i tam na tym grobie złożyć jakieś kwiaty, a z jakiej to przyczyny? A z tej przyczyny, jak Jurek mnie opowiedział, skąd on z kolei się dowiedział o pani Marii Stromberger, więc opowiedział mu o tym Józef Szajna. Później jak zaczął...
Od razu powiedzmy, jeden z pierwszych więźniów obozów.
Nie, Józef Szajna nie był jednym z pierwszych. Józef Szajna się później tam znalazł, bo cofnijmy się do roku 40. Rok 1940, maj się zbliża, Niemcy są już w Rzeszowie i Niemcy, chcąc sobie zapewnić spokój na 3 maja, bo wiedzieli, że jakieś ruchy młodzieżowe, jakieś takie chuligańskie, jak to według nich, prawda, że mogą tutaj mieć miejsce, to spacyfikowali tych młodych licealistów. Z wszystkich liceów pozbierali tych członków, tych strzeleckich towarzystw. Oni mieli rozeznanie i w związku z tym pozbierali z Rzeszowa chłopaków. Między innymi tam był Zbigniew Będkowski, Edward Pyś, Józef, nie, Józefa nie było, Emil Barański, Zdebik, Szpunar. To wszystkich tych zamknięto w Tarnowie, w zakładzie tam, w areszcie. A Szajna, jak dowiedział się, że ta łapanka jest, to uciekł. I on dopiero został złapany później, jak przekraczał, chciał uciec na Węgry, czy w kierunku tam Rumunii, i tam go złapano. Także Szajna nie był jednym z pierwszych. Jednym z pierwszych był Pyś, który miał numer 379, to był początkowy numer. Oni ten obóz w zasadzie wtedy, jak się znaleźli w obozie.
Pan Marian Będkowski, sprawdziłem to dzisiaj, 428.
To też. No, to są niskie numery. Oni w tym Tarnowie mieli ich przetrzymać tylko chwilę, ale okazało się z jakichś przyczyn, nikt tego nie wyjaśnił do dzisiaj, zawieziono całą tą grupę tych licealistów. Pierwszego i drugiego liceum z Rzeszowa zawieziono do Auschwitz.
Wróćmy do siostry Marii Stromberger, bo ona nas tutaj najbardziej interesuje. Jak powiedziałem, dobrowolnie zgłosiła się do obozu.
Tak. Maria Stromberger, ona była pielęgniarką. Pielęgniarką w czasie wojny na Śląsku, sanatorium, i tam przebywali czasami różni żołnierze z frontu, jak też właśnie obozowi. I zdarzyło się tak, że leczyli się tam dwaj żołnierze, młodzi chłopcy, Niemcy, bądź Austriacy, tego już teraz nie powiem. W każdym bądź razie po narkozie opowiadali różne rzeczy, które jej się w głowie nie mieściły. No, opowiadała jakieś historie, że tam się pali ludzi, że tam się cuda dzieją w tym obozie.
Nie mogła uwierzyć.
Ona nie mogła uwierzyć. Ona była bardzo wierzącą osobą, religijną, ale nie mogła w to uwierzyć. Jej się to po prostu w głowie nie mieściło, bo była takiego, no, wychowana w Austrii, w takim porządku, w takim, prawda, rygorze, ale no, nigdy by nie wpadł, no, nigdy jej to głowy nie przyszło, że można coś takiego, takie coś może się dziać. I postanowiła zgłosić się i sprawdzić, czy to są jakieś ich, jakieś konfabulacje, czy to jest prawda. No i w roku 1942 we wrześniu ona się zgłosiła do tam punktów tych poboru, prawda, tych kadrowych, i tam ją zakwalifikowano. Ona miała kwalifikacje wyższe, w związku z tym od razu została tam planowana na jakby przełożoną. Zderzenie z tym obozem było okrutne, bo w pierwszy dzień od razu zemdlała, jak zobaczyła, jak jakiś więzień został rozstrzelany na drutach, na ogrodzeniu. No ten obrazek ją w ogóle rozłożył. Przez 2-3 tygodnie się zastanawiano, bo chorowała, czy ją stamtąd, no, czy się nadaje ona tam. Ona się zawzięła, jak zobaczyła i wyczuła, w jakim jest środowisku, co się tu dzieje, to postanowiła, że ona zostanie. Ale po to tylko, żeby pomóc komu tylko będzie mogła.
No, to odważna decyzja i bardzo ryzykowna.
No, podpisywała wiele dokumentów, które ją zobowiązywały do tajemnicy. W ogóle karą śmierci zagrożone, prawda, odpowiedzialnością i tak dalej. Także ona była świadoma tego, niemniej została i powoli, powoli zaczęła się odnajdywać, ale nie znaczy, że odnajdywać i rozumieć tę sytuację, bo ona jej nigdy nie zrozumiała. Niemniej znaleźć, szukać miejsca dla siebie. I to samo więźniowie. Oni też na początku nie mieli do niej zaufania. Też musiała na to zaufanie sobie zapracować.
Trudno się dziwić, prawda?
Tak, w takich warunkach. Doszło do tego, że ona zaczęła mleko, jedzenie udostępniać jakby tym sanitariuszom, więźniom, którzy pomagali tam na oddziale. I powoli, powoli oni już do niej nabrali zaufania. Była nawet taka sytuacja, gdzie kiedyś Niemiec przyłapał pana Pysia, więźnia, który miał numer 379, przyłapał, jak wynosił całą kankę, czy jak to nazwać, prawda, wiaderko mleka, które ona jemu dała. I wtedy, no wiadomo, czym to groziło, to rozstrzelaniem, karą śmierci od razu. Niemniej pani Maria Stromberger wtedy, no bardzo, bardzo się zachowała rozważnie i powiedziała, że słuchaj, to mleko to jest od tych wszystkich, co na typu schorują i ja przecież go nie będę wylewać, tylko niech tam piją, prawda, ci, to szybciej się wykończą. Ja mu dałam to mleko. I Peś uratowała w ten sposób po prostu jemu też i życie. I takich przypadków było sporo. Nawet rzec by można, że kiedyś Niemcy, ci strażnicy, którzy zwrócili komendantowi uwagę, że ona się zbytnio współchwala, że ona zauważyli, że ona ma zbyt ciepły stosunek do tych więźniów. No i wówczas ona zażyczyła sobie, żeby była konfrontacja u komendanta. No i tam przyszedł taki młody żołnierz, który to powiedział, tam doniósł na nią, prawda? Ona powiedziała, że ten pan, ten żołnierz kłamie, dlatego że on chce się jej wyzbyć z tego obozu, bo ona widziała, jak on dzień wcześniej podarł Führera portret i różne złe rzeczy opowiadał, prawda, o Hitlerze i w ogóle o tej wojnie. I w związku z tym ten żołnierz został gdzieś tam, prawda, oddalony, a ona sobie została i umocniła jakby pozycję, bo później już inni ci strażnicy, no nie tak, poczuli jakiś respekt taki,
że... No co tu dużo mówić, siostra Maria Stromberger przemycała lekarstwa, pomagała w dotarciu do informacji, była także w bliskiej współpracy z ruchem oporu w Auschwitz.
Należałoby jeszcze, bo mówimy tu o odwadze, bo to jest chyba głównym jakby tym atutem, główną cechą, tą pozytywną pani Marii Stromberger. Zachorował jeden z tych licealistów naszych na tyfus. To wyobraźmy sobie, że w łaźni, SS-mańskiej łaźni, ona jedną łaźnię odizolowała, napisała Achtung tyfus. I przez 2 tygodnie wyleczyła tego chłopaka w tej wannie tam, z gorączki, z tego ostrego tyfusu, gdzie Niemcy obchodzili tą zamkniętą, prawda, ten łazienkę, bo ogromnie się bali. Oni mieli wyczulenie na takie, prawda, choroby. I do tego stopnia, że ona potrafiła po prostu w taki sposób, no, wymyśleć taką metodę, prawda.
Ta działalność prowadzona była do końca wojny. Po wyzwoleniu obozu siostra Maria Stromberger trafiła do więzienia.
Tak, ale to jeszcze cofnąłbym się troszeczkę do obozu. Z tego względu, że w obozie było podziemie, powoli ją do tego podziemia zachęcono, można powiedzieć zwerbowano i doszło do tego, że ona przemycała pocztę, była kurierem, ona przemycała leki, przemycała odzież, wyposażała. 2 razy nawet były przypadki udokumentowane, 2 razy broń przeniosła do obozu, pomagała, bo tam były ucieczki, tam były udane, nieudane w tym obozie, więc ona w tym jak mogła pomagała. Raz na dworcu musiała wręczyć pocztę na dworcu w Krakowie i okazało się, że musi to zrobić, wręczyć tą pocztę oficerowi SS, który tam stał i czekał. I ona, no, przeżywała horror, nie wiedziała, czy to jest wpadka, czy to tak ma być. Uwierzyła, przekazała tą pocztę, okazało się, że akurat nie ten SS-man widocznie też był w tej, w jakiś sposób organizacji. Także ona tam no, miała ogromną ilość zasług i wychodzimy z obozu, prawda? W tej chwili wychodzimy z obozu, ona w tym obozie była do końca, wzywano ją do Berlina, była do końca, ona nie wyszła z obozu z jakimiś walizkami złota pożydowskiego, czy z czymś, co Niemcy, prawda, tam robili w paskudny sposób. Ona wyniosła stamtąd dwa dzienniki, dwa spisy więźniów, którzy zostali spaleni i prawdopodobnie, jakby nie te dzienniki, spisy, to byłoby trudno ustalić ich nazwiska i czy w ogóle tam...
Niezwykle ważne dokumenty.
I ona te dokumenty, prawda, uratowała. Później wyszła z obozu, była internowana, bo jak każdy funkcjonariusz, bo ona tam była w roli pielęgniarki, prawda, w obozie dla SS, prawda. I była internowana. Starania robili chłopcy ci, bo dowiedzieli się o tym, że jest internowana. Dzięki im staraniom wcześniej z tego internowania
więźniów,
została...
Więźniów,
którym pomagała. Głównie Pyś tam się tak angażował. I trzeba tutaj wspomnieć jeszcze, że angażował się również Józef Cyrankiewicz. Kiedyś był po wojnie premierem Polski, PRL-u. I on również, dlatego że on był, też nie wiedziałem tego wcześniej, jakoś gdzieś mi to umknęło pewno, albo, że on był przez jakiś czas szefem podziemia w Auschwitz. I on, zeznawali oni na jej procesie, ona została uniewinniona i później ona zeznawała na procesie Hessa, chociażby.
Hessa,
tak jest, komendanta obozu, gdzie ujawniała wiele no, rzeczy, których no, tragicznych dla nas, prawda, no, zbrodniczych dla tych spraw, oprawców.
Panie mecenasie, proszę pozwolić odrobina muzyki na refleksję i zaraz wracamy do rozmowy, opowiemy o państwa działaniach związanych z upamiętnieniem siostry Marii Stromberger.